List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, od pierwszego wersetu będę czytał. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg w dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, Tyś jest synem moim, i jam cię dziś zrodził. I znowu ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wyprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi, aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego, miłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się. Jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie i przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział kiedy, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich? Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Pierwszy werset drugiego rozdziału. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Amen. Chwała Bogu, bracia i siostry, witam was serdecznie dzisiaj na tym zgromadzeniu. Chciałem dzisiaj usłużyć z listu do Hebrajczyków. I trudno będzie to nazwać może usłużeniem z listu, raczej można powiedzieć wstępem. Będzie to wstęp, nadanie tła listu do Hebrajczyków. I tak naprawdę dotkniemy jednej rzeczy. A wiecie, kiedyś chciałem zobaczyć świątynię ciała Chrystusa, bo w Hebrajczykach jest opisana świątynia ciała Chrystusa, duchowa. Ale Bóg, wiecie, dotknął się mnie, bo ze zdziwieniem zobaczyłem, że są tam wszystkie wersety, które bardzo często, wiecie, mówiłem w swoich kazaniach, bardzo licznych, dotyczące napomnień zboru i świętości Boga. Ja byłem po prostu, wiecie, aż zadziwiony, bo wszystkie wersety, które są takie mocne, jeśli chodzi o napomnienie, o charakter Boży, są właśnie w Hebrajczykach. Ja tam to wszystko znalazłem. I wiecie, dzisiaj tak zostałem pobudzony, żeby właśnie pod tym kątem rozważyć to słowo. Dlatego wszystko inne to będzie tylko takim tłem. W zasadzie wersetem, który mówi o celu napisania Hebrajczyków, to jest werset 22 na samym końcu księgi, 13 rozdział, mówi... A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo napomnienia, bom krótko do was napisał. Jest to słowo napomnienia. W jednym z wersetów jest taki nagłówek dodany przez nas, gdzie jest napisane zachęta i ostrzeżenie. Napomnienie to nie jest, wiecie, bicie tylko po plecach, że tak powiem, ale to jest zachęta i ostrzeżenie, to jest napomnienie. Ja bym dzisiaj chciał bardziej zwrócić się, jeżeli Bóg pozwoli, na to ostrzeżenie. Ale też o zachęcie powiemy sobie. I wiecie, jeżeli byśmy mieli mówić na temat tego listu, to chciałbym, byśmy klimat wyczuli tego listu. Wyobraźcie sobie, że jest Arka, już kiedyś o tym mówiłem, Arka Boża, którym jest Chrystus. I tam na pokładzie są ludzie. Wiecie, są ludzie na tej arce i tak jak Słowo Boże mówi, że nasze zbawienie jest pewne. I ta arka, wiecie, dopłynie do celu, ona nigdy nie zatopi. Bo zbawienie w Chrystusie jest pewne. Ale tam, na tej arce, wiecie, stoją ludzie. I są pewne uwarunkowania, pewne rzeczy, które się dzieją w ich życiu, że wiecie, część z nich wyskakuje z tej arki. I wyskoczyło tam, załóżmy, 3-4 ludzi i sobie pływa po tym oceanie, tak? My wiemy, że oni tam umrą. Ale generalnie drudzy stoją tam na skraju i wiecie, tak patrzą sobie, no dobrze im to idzie, to pływanie. I dochodzi do nich głos, wy też możecie wyskoczyć, będzie dobrze. I tam sobie ci ludzie pływają, a drudzy są takimi obserwatorami. I ten list jest skierowany właśnie, wiecie, do kogo? Do tych obserwatorów, co już stoją na krawędzi i mają wyskoczyć. To jest list do tych ludzi. Oni po prostu, wiecie, są na granicy. I tu dotkniemy dzisiaj tematu utracalności zbawienia. Bo widzicie, tak jak ktoś powiedział fajnie, że w raju jak Adam zgrzeszył, to Bóg nie powiedział, że ja cię zabiję, jak zgrzeszysz. Ale powiedział, że ty umrzesz, tak? Czyli to będzie konsekwencją twojego czynu. Tak samo nasze zbawienie jest pewne w Chrystusie i On nas nie potępi jako dzieci swoje, ale tutaj list wskazuje, że mamy wolę, że możemy wyjść z tego zbawienia. My, nie On. Że możemy wyskoczyć z tej arki i taki wydźwięk, wiecie, to słowo ma. Że możemy wyskoczyć z tej arki i taki charakter ma właśnie to słowo. To słowo ma taki charakter. Jeszcze takim jednym wersetem, który tutaj troszeczkę ten charakter nam pokazuje, to jest 10 rozdział, wersety 38-39. To jest taki króciutki fragment. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I teraz możemy podzielić ten list na dwie rzeczy. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest jedna część. A druga mówi, lecz jeśli się cofnie, dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. I teraz pomyślmy sobie, z wiary sprawiedliwy żyć będzie. Co to znaczy? Czy to znaczy, że z wiary będzie zbawiony, to znaczy usprawiedliwiony, dozna zbawienia od grzechów, tak? Czyli będzie mu to przebaczone. Czy z wiary żyć będzie, to znaczy coś więcej. Bo ktoś bardzo dobrze powiedział, że wiara zbawcza człowieka jest inną wiarą niż my dzisiaj żyjemy już jako wierzący. I to jest logiczne, tak? Bo człowiek niezbawiony nie ma wiary Bożej. I on może być zbawiony tylko przez to, gdy Duch Święty go przekona, bo to jest człowiek cielesny, on jest martwy. Nie może mieć wiary Bożej z Boga, bo go nie ma, tylko może to przyjść z zewnątrz. Natomiast gdy ty i ja staliśmy się chrześcijanami, wierzącymi, to my nie możemy żyć tą wiarą cielesną, tamtą. Musimy mieć teraz tą wiarę, wiecie, żeby żyć, tak? I teraz to słowo, co ono znaczy? Czy z wiary żyć będzie, to znaczy będzie zbawiony przez wiarę, nie z uczynków? Czy będzie żył, to znaczy żył w duchowej rzeczywistości na ziemi, z wiary, a nie z czego innego? I właśnie to było to, bo Hebrajczycy, oni chcieli żyć z uczynków, chcieli się cofnąć w swojej wierze, ale mieli żyć z czego? Z wiary. I ta wiara, to jest według mnie ta wiara, o której Pan Jezus powiedział, czy znajdziesz, Syn Człowieczy, wiarę na ziemię, gdy przyjdzie. On nie powiedział, czy znajdę ludzi wierzących, którzy mi, wiecie, się poddadzą i będą zbawieni, bo będą zbawieni. Ale on mówi raczej o tej wierze, czy ja znajdę ludzi wierzących, którzy żyją według wiary, a nie tylko zostali zbawieni i żyją według zakonu. Tak jak tutaj Hebrajczycy chcieli. Wiecie, to jest ta jedna rzecz, a druga rzecz właśnie tego listu dotyczy to, co ja będę mówił. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. I teraz chcę, byście zauważyli jeszcze jedną rzecz, że ten list dotknie jeszcze jednego zagadnienia, a mianowicie tytułem roboczym. Ja bym tutaj dał tego listu, wiecie, może was to zgorszy, ale właśnie ten list będzie dotyczył zgorszeń, to słowo, bo on jest w takim napisanym tonie, że można powiedzieć, że to jest krążenie wokół zgniłego, śmierdzącego jaja. Tak został napisany. I dlaczego nie boję się tego powiedzieć? Dlatego, że apostoł Paweł, mówiąc o tym, że wszystko uznaje za straty, tak, aby zyskać Chrystusa, użył słowa bardziej dosadnego niż ja powiedziałem. Ale nie będę go używał, bo wiecie, co to jest, tak? Mówiąc oględnie po rolniczemu obornik, tak? On użył tam bardziej takiego dosadnego słowa, dlatego ja nie bałem się tego użyć, tego słowa zgniłe, śmierdzące jajo. I ten, wiecie, to ma uzasadnienie tego. Dlaczego? Dlatego, że to dotyczy tego, że widzicie, że Paweł to, co było jemu zyskiem, uznał za to właśnie, czym jest. I on to powiedział dosadnie. Natomiast adresaci tego listu nie powiedzieliby za Pawłem tego, co on powiedział. Że wszystko jest dla nich stratą, tak? Albo mówiąc dosadnie, tym obornikiem całym. Oni, dla nich to było dobre, to było w ich wnętrzu. Z tego to wynika, tak? Drugie, te porównanie wynika z charakteru, bo to był naród Izraela. Kim oni byli? Jacy oni byli? To też wynikało z tego. To też wynika z tego, z natury człowieka, która jest, jaka zgniła przed Bogiem. Wstrętna, śmierdząca. I my sami doznajemy tego w swoim życiu, że ten odór czasami z nas się wydobywa. I list do Hebrajczyków miał na celu sprawić, żeby, wiecie, te jajo nie pękło i żeby z nich się nie wydobył smród, a żeby to, co się wydobywa z nich, zostało raczej uleczone, zostało usunięte i żeby oni zaczęli, wiecie, życie według wiary, nie według tego, do czego chcieli wrócić. To jest bardzo takie uzasadnione i widzicie, zgorszenie. I teraz zwróćmy uwagę, że ten werset 39, który przeczytałem przed chwilą, zobaczcie, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Wiecie, Hebrajczycy to byli ludzie, to byli Żydzi. Oni mieli ten charakter. Zobaczcie, jak przyszedł Chrystus, to raz wołali chwała Panu, tak, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. A z drugiej strony zaraz wołali o krzyżu. Widzicie? Bo to jest zgorszenie. I teraz wokoło takich ludzi trzeba było chodzić wokoło na paluszkach. I powiem wam, tutaj często jest powiedziane, on ten obraz mówi taki wręcz płomienny, tak? Pokazuje płomienie, wiecie, potępienia, tak? Wiecznego i tak dalej, ten list. Takie bardzo ostre i zaraz na końcu gdzieś wspomniane jest, ale my mamy o was lepsze, tak? Oczekiwania. Czyli takie, wiecie, głaskanie. Najpierw troszeczkę pokazać ognia, a potem, ale wy jesteście, wiecie, trzeba było wokół nich, tak, wiecie, krążyć. I teraz chcę wam powiedzieć, że ten list jest napisany w takim tonie, jak Chrystus mówił, znaczy w takim tonie, można powiedzieć, w taki systematyczny sposób, jak Chrystus mówił do Żydów, ale w całkiem odwrotnym tonie, całkiem innym. Widzicie, Pan Jezus Chrystus, żeby to zobrazować, chcę powiedzieć taką rzecz. Wyobraźcie sobie, że ta wiara Żydów to jest taki stół. On stoi na czterech nogach, tak? Żydzi, ich wiara, to był taki stół, religia stojący na czterech nogach. Pierwszym trzonem tego to było co? Bóg jest jeden. Oni do tego doszli po latach. Ale Bóg jest jeden. Drugie, świątynia Pana. Świątynia Pana jest święta, tak? Trzecie to było my, lud święty wybrany. To jest trzeci słup. A czwarty słup to było to Mojżesz i prawo. Na tych czterech słupach stała cała religia żydowska. I to była Boża religia. Była dana przez Boga ta religia. I chcę, byście zwrócili uwagę, że Chrystus przyszedł i wniósł zgorszenie. A wiecie dlaczego? Bo zgorszenie to jest to, jeżeli ty uderzasz w słupy twojej religii, tych religii jej. Uderzasz w te słupy. I to powoduje zgorszenie. Zobaczcie, Chrystus przyszedł i powiedział, pierwszy słup, Bóg jest jeden. Jestem, ja jestem. Uderza w pierwszy słup. Wiecie, jakie to jest zgorszenie? przez lata byli uczeni, Bóg jest jeden, a on mówi, ja nim jestem. To było największe zgorszenie, przez to umarł. Drugie, powiedzieliśmy sobie, świątynia Pana, tak? A on co powiedział? Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni odbuduję. Widzicie? Drugie uderzenie, drugie zgorszenie. I chcę powiedzieć, że właśnie list do Hebrajczyków to maluje. Pierwsze to mówi o bóstwie Chrystusa, w tych wersetach, co przeczytałem. A drugie pokazuje świątynię Starego Przymierza i pokazuje świątynię Nowego Przymierza. I teraz następny filar to było święty lud, tak? Izrael. A co on powiedział? Jeżeli nie uwierzycie we mnie, po umieracie. Święty lud. Oni tak o sobie nie mali. Zobaczcie, trzecie zgorszenie. Czwarte to był Mojżesz i prawo, tak? A on powiedział, ja jestem droga. Ja przyniosłem słowa życia. Mojżesz przyniósł wam zakon, a Chrystus przyniósł wam łaskę i prawdę. Zobaczcie, 4 słupy zgorszenia. Dlatego uczniowie jako Żydzi nie mogli, wiecie, uwierzyć w Chrystusa. Bo by odeszli tak jak wszyscy inni. Oni musieli go przyjąć wiarą, że ten, co to mówi, faktycznie jest tym, kim jest. I teraz, słuchajcie, to zgorszenie, które, to zgorszenie, wiecie, bo Pan Jezus, gdy przyszedł, on mówił, pamiętacie, do Żydów bardzo wprost, bardzo dosadnie i to powodowało ich zgorszenie. I on to robił tak celowo, bo Pismo powiada, że po to, żeby co? Żeby się nie nawrócili i nie uwierzyli we mnie. Bo to dla Żydów, jako Izraela, był sąd. Bo oni się odwrócili od Boga i on mówi nawet, że ja w przypowieściach im mówię, żeby się nie nawrócili, bo to był sąd nad Izraelem jednocześnie. I tylko ci, co z wiary, tak, co mieli wiarę, mogli go przyjąć. On mówił bardzo dosadnie i krótko i zgorszenie powodowało, że ludzie odchodzili od niego i nie doznawali, wiecie, tego zbawienia. I powiem wam szczerze, do Hebrajczyków to są Żydzi. I do Hebrajczyków dokładnie to samo autor ich mówi. Ale jego charakter mówienia jest taki, jak chodzenie wokoło tego jaja. Dlaczego? Żeby go nie zbić. Żeby go nie potępić, bo to jest naród Boży już. Bo to są dzieci wybrane, to są dzieci Boże. On się zwraca do tych, żeby ich nie zgorszyć, jako do maluczkich, tak? Bo jest powiedziane, jeżeli ktoś zgorszy jednego z tych, to wiecie, to lepiej, żeby sobie kamień na szyi uwiesił, tak? I on tak się do nich zwraca, dlatego on mówi bardzo delikatnie, ale ten list pokazuje, że w nich jest ten smród, bo oni, wiecie, chcą wrócić do żydostwa. Oni chcą wrócić z jakichś powodów i będziemy o tym mówić, z jakich powodów oni chcą wrócić. Ale właśnie oni chcą tam wrócić. Oni patrzą się, wiecie, no pływają nasi tam bracia już, dobrze im tam w tym żydostwie i my tam sobie będziemy wskakiwać. Ale on mówi, nie, patrzcie, ogień, tak, piekielny, odrzucenie przez Boga, tak, Boga odrzucenie. Patrzcie na historię Izraela i mówi, ale cacy, tak, was to nie dotyczy. I teraz zobaczcie ten fragment i teraz powiem wam coś szczerze, tak, wiecie, obornik jest czymś śmierdzącym, coś się rozkłada. Ale czy wiecie, że na tym rosną najpiękniejsze kwiaty? Najlepiej wszystko rośnie na tym, co gnije. I wiecie, Bóg to, co złe, obraca ku dobremu. I właśnie na tym charakterze tych ludzi taki piękny list został napisany do nas. Gdyby nie oni, to wiecie, to nie byłoby takich pięknych opisów. Ja bym nie wiedział, do głowy dzisiaj by mnie przyszło, że psalmy mówiące o Jahwe mówią o Chrystusie. Że to jest o Nim. Tak wspaniale bym nie widział tego opisu, wiecie. I zobaczcie, jak on mówi o bóstwie Chrystusa. On nie mówi, Chrystus jest Jahwe, tylko zobaczcie, on cytuje, cytologię robi, tak? Bo to są ludzie litery, prawa. Oni to nie są ludzie wiary. I musisz cytat pokazać, Biblię, bo nie uwierzą, cię zgorszą. I on cytuje, dlatego list ma tyle cytatów, jak przyjrzycie się. To jest w zasadzie jeden wielki cytat połączony tylko takimi wypowiedziami. To jest taki fenomen. I tak samo on mówi o bóstwie Chrystusa nie wprost, ale najpierw cytuje, a potem zobaczcie trzeci rozdział od pierwszego do piątego, czy tam do szóstego wersetu mówią o Chrystusie i o Mojżeszu i on tak mówi, zobaczmy co on tu mówi. Przeto bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć mu ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Do tego miejsca. Widzicie? Jak delikatnie mówi, kim jest Chrystus. Porównuje dom i budowniczego domu. Wszystko zbudował Bóg. A Chrystus jest ponad tym domem. Widzicie? Tak delikatnie tą myśl przekazuje, żeby ich, tych ludzi nie drasnąć. Żeby ci ludzie, wiecie, przyszli do Chrystusa, nie zgorszyli się, bo to są święci wybrani. I mówiąc o tym oględnie, jeszcze chcę poruszyć jeden temat, bo to tak naturalnie wynika. Jeżeli my zostaliśmy usprawiedliwieni, wiarą w Chrystusa, tą wiarą, którą Duch stwarza w nas w sercu, gdy nawracamy się, ale potem żyjemy zaczynamy według żyć tych filarów i słupów, to przychodzi do naszego życia często zgorszenie. Bo my, wiecie, ja nie będę mówił dzisiaj przeciwko pewnym doktrynom w kościołach i prawd. Bo one są ważne. One są, będą i są ważne. Nawet to, że Chrystus był już pokolenia synem Dawida z pokolenia Judy, tak? To jest ważne według Ewangelii. Ale jedna rzecz to, że one są, a drugie budowanie na tym to jest inna rzecz. Jeżeli my budujemy na filarach, czyli cofamy się i żyjemy według przepisów praw, tak jak Żydzi, to wtedy przychodzi często do naszego życia zgorszenie. Bo często sam Bóg uderza w te filary. I dlatego w średniowieczu palono ludzi na stosach. Dlatego, że religia, która powstała na bazie chrześcijaństwa, zachowywała się według zakonu. Ona krzyżowała i zabijała. Tak? I dlatego kościoły dzielą się, bo walczą o te swoje prawdy. Tak? I są zgorszenia. I to wydaje się, że to jest chrześcijańskie i dobre, bo nawet Paweł mówi, że muszą być pośród was podziały, żeby wyszło, kto jest wierzący, tak? Ale on nie ma tego na myśli, że to jest dobre. Bo podział jakoś inaczej powstaje. Wiecie, bo często to jest tak, że ludzie nie wychodzą chrześcijanie, tylko zostają wypluwani z tego. Tak jak Żydzi zostali wypluci z religii judaistycznej. Ich wydalono. Oni nie odeszli ze świątyni. Ich po prostu wyrzucono. Bo nie chcieli, wiecie, żyć podług tych filarów, tak? Ale chcieli żyć podług prawdy. I teraz słuchajcie, spotyka nas często zgorszenie. Wiecie, że Chrystusa przyszło zgorszenie? Ja już nie będę cytował, bo wy znacie ten fragment, bo już nie mam czasu. Ale pamiętacie, że Pan Jezus kiedyś powiedział do Piotra, jesteś mi zgorszeniem. Idź precz, szatanie, tak? Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. I zobaczcie, nawet Chrystus spotkał na swojej drodze zgorszenie. I my będziemy spotykać na swojej drodze zgorszenie. Zgorszysz się tym, co jeden ci powie, drugi powie, ten, co ten myśli i tak dalej. Tylko Pan Jezus pokazał nam drogę rozwiązania tego zgorszenia, które spotkał w apostole Piotrze. On powiedział do niego w pewnym momencie, pamiętacie? Modliłem się o ciebie, aby wiara twoja nie ustała. Ale ty, kiedy się nawrócisz, tak? Paść twoje te owieczki, nauczaj braci i tak dalej. I wiecie, co Pan Jezus Chrystus zrobił z tym zgorszeniem? On nie ściął głowy apostoła Piotra i nie odrzucił go, nie powiedział, że jest heretykiem, tak? Bo myśli nie po Bożemu. Ale wiecie, co Chrystus zrobił? Poszedł na krzyż. On umarł na krzyżu Golgoty. I tam się rozprawił z tymi wszystkimi zgorszeniami, z tym wszystkim zmartwychwstał i powiedział, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A wiara nasza to jest życie w oparciu o ołtarz. To jest wiara. W świątyni był ołtarz i przede wszystkim musieli żyć w oparciu o ten ołtarz. Jeżeli człowiek, wiecie, umrze dla grzechu, to żyje w oparciu o ołtarz. I teraz chcę wam powiedzieć, zwróćcie uwagę. Jest sytuacja. Jest złoczyńca i jest ofiara, tak? I wydaje się, że tak, że zawsze ten złoczyńca jest gorszy, ale chcę powiedzieć, że po pewnym wydarzeniu ofiara jest w gorszym stanie, wydawałoby się. Bo złoczyńca zrobi coś nieświadomie często. Z przekonaniem, że służy Bogu. I zabije kogoś, wiecie, na stosie. Tak obrazowo, niekoniecznie fizycznie. I służy Bogu, tak? Ale w pewnym momencie Bóg mu oczy otworzy, zdejmie łuski i będzie pokutował, się nawróci i jest happy, szczęśliwy. Ale ofiara latami może nosić gorycz w swoim sercu. Nieprzebaczenie. A wiecie, że Pismo powiada, że jeżeli nie przebaczysz, nie będzie ci wybaczone. I teraz wychodzi na to często, że ofiara jest w gorszym sytuacji. No po prostu nie dość, że została skrzywdzona, to jeszcze ze strony Bożej jest gorzej. Ale chcę wam powiedzieć, że to Boża mądrość robi, żeby tak było, bo Bóg chce tą ofiarę postawić wyżej. Tak jak Joba, wiecie? Bo ta ofiara, ta osoba ma możliwość. Albo będzie żyła tak jak jego, ten złoczyńca, czyli żyła w oparciu o te słupy, tak? Te prawo. I w tym wypadku powiedziała, że uczynił mi źle, to musi zginąć, tak? Powiedział źle, herezja, albo coś, musi zginąć. Czyli żyje według czego? No według przykazań. Ale ma coś lepszego. Bo może być podniesiona właśnie do tej wiary. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I ma ołtarz. I może przyjść i to zgorszenie w sobie, które doznała w stosunku do tej osoby skrzywdzonej, przyjść na ten ołtarz i położyć się i to właśnie w Chrystusie, wiecie, to zutylizować i wtedy doznać mocy Jego zmartwychwstania. A to jest coś cudowniejszego niż życie w oparciu o te wszystkie słupy przykazów i tego wszystkiego, co Hebrajczycy tak tęsknili i chcieli do tego wrócić. I Bóg często nas, mnie i ciebie, stawia na wyżynie, żebyś nie żył w oparciu o to, co żyli rzymskokatolicy, kogo chcecie tam sobie wymieniajcie. I my często mówimy o nich, wiecie, oni to robimy, ale my w Kościele często postąpimy według ich schematu. Rozumiecie? Już jako wierzący. Bo my głowy ścinamy słowem innym, tak? Przez podziały i tak dalej. A oni robili to fizycznie. No w zasadzie dla Boga to nie ma różnicy. Chcę wam powiedzieć. Tak on się wyraża. I my nie możemy, my musimy żyć wiarą. Z wiary sprawiedliwy żyć będzie. W oparciu o ołtarz. Ja nie mówię dzisiaj, że doktryny nie są ważne. Ale ołtarz, rozumiecie? Chrystus ukrzyżowany. I o tym dzisiaj to słowo mówi. I teraz jeszcze jedna rzecz, bo wiecie, w chrześcijaństwie jest trudno żyć z takim człowiekiem, który żyje w oparciu o zasady. Bo są ludzie, którzy tak patrzą, wiecie, no nie znają nawet tak Biblii za bardzo, żyją tak normalnie, ale są niektórzy tacy tak bardzo religijni ludzie, chrześcijanie, ja tu mówię o nas, dlatego że to są Hebrajczycy, ja bym nazwał ich Hebrajczycy właśnie, którzy trzymają się pewnych literalnych przepisów. I ty wiesz, że jak podejdziesz do tej osoby, jeżeli ty draśniesz w jego tak zwane, wiecie, no, kuku, tak? Albo coś, konika jego poruszysz, to się zapali. Bo żyje według pewnych swoich takich słupów. I teraz dotykasz tych słupów nieświadomie i to jest powiedziane, pamiętacie, Pan Jezus powiedział, nie rzucajcie pereł przez wieprze, by was snać nie obróciły się przeciwko wam i nie podeptały was i nie rozszarpały was. I on, wiesz, kiedy to powiedział? Powiedział, a czemu ty patrzysz i mówisz, chcesz wyjąć drzazgę z oka brata swego, a belka wokół twoim tkwi, tak? I chciałbym, byśmy na ten tekst spojrzeli troszeczkę inaczej, bo ja zwróciłem uwagę, że on mówi tutaj, wiecie, Pan Jezus o Żydach.